chciałabym się podzielić z Wami takim słowem, ja jakoś tak zawsze mówiłam na początku roku, także teraz jeszcze nie jesteśmy na samym końcu, więc podzielę się takim słowem o sile słowa przechowywanego w naszym sercu. Myślę, że to jest słowo właściwie, które większość z nas zna i zdaje sobie z niego sprawę, ale mam jakąś taką myśl, która od jakiegoś czasu, od miesiąca mnie męczy. Gdzieś to trawię w swoim sercu, jaką moc może mieć słowo w naszym życiu, taką dobrą, błogosławioną, ale też taką niszczącą. No, także tak jak wiecie, we fragmencie, który wszyscy dobrze znamy, czyli z 1 Jana 1:1, Bóg wszystko uczynił przez słowo i nam o tym mówi, tak? Czyli Bóg wypowiada słowo i ono się staje ciałem i rzeczywistość się tak naprawdę zmienia z powodu słowa, które wypowiada Bóg w naszym życiu, tak? Czyli na początku było słowo u Boga i Bogiem było słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez niego. W nim było życie, a życie było światłem u ludzi. Światło zaś świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła. Słuchałam sobie a propos jasności i ciemności wypowiedzi, które gość niedzielny akurat, myślę sobie, jak ja gazety czytam, gość niedzielny zamieścił, gdzie rabini jeszcze raz zapalali świece hanukowe i jeden z tych rabinów powiedział, że nie ma co walczyć z ciemnością, światło je zawsze przemoże, wystarczy, żebyśmy walczyli o to, żeby światło się paliło, nie? Strasznie mi się to spodobało, że to światło ma naprawdę siłę i nawet jak ciemność wydaje się, że już wszystko pochłania, to jak światło zaczyna świecić, to naprawdę wszelki mrok jest w stanie się rozłożyć. Więc pamiętam, że w szkole biblijnej uczono mnie kiedyś takiego czegoś, takich porównań o dziele Boga, Jezusa i Ducha Świętego i mówiono, że Bóg wypowiada słowo, słowem jest Jezus, a Duch Święty jest tym, który zmienia rzeczywistość i powoduje, że to się staje, nie? Strasznie mi się to podobało, gdzieś mi w serduchu to zostało, ale czyli Jezus jest tym słowem tak naprawdę danym nas i Jezus jest słowem, które czyni zmianę w naszym życiu. Więc wszystko przez nie się zaczyna, wszystko od niego się zaczyna i my czasami w takiej naszej troszeczkę być może arogancji chrześcijańskiej myślimy, że my musimy mieć wielką wiarę i jak my ją w końcu tak wiecie, tak zrobimy, no to rzeczy się zmienią. A prawda jest taka, że początkiem tej wiary znowu jest to słowo. Czyli początkiem tej wiary jest Bóg i on to słowo poszerza w nas. To słowo jak światło zaczyna się rozprzestrzeniać i jest w stanie zmienić wszystko. I teraz, czyli Bóg daje nam przez swoje słowo, on nam też daje obietnicę, tak jak wiemy. Wlewa w nas wiarę, nadzieję, miłość. Czyli to wszystko dzieje się poprzez to słowo, które słyszymy w różnych momentach. I teraz czym bardziej jesteśmy uważni, tym to słowo przychodzi do nas z różnych miejsc. Nie tylko czasami słuchamy radia i nagle jakieś słowo do nas przemawia i jesteśmy pewni, że to jest Bóg. Jak my siadamy na Immanuelu i mamy taki początek spotkania z Bogiem i pytamy się, czy przypomina ci jakieś wydarzenie, w którym wiesz, że ewidentnie Bóg po prostu przemówił do twojego życia. Nie? I nagle ludzie sobie zdają sprawę, tak, to było wczoraj i przedwczoraj i to było 3 dni temu i to było 4 dni temu. Czyli to jest ten, który codziennie budzi nasze ucho rano, żebyśmy słuchali. Codziennie przemawia do nas, żebyśmy słuchali. Wiesz, ja ostatnio miałam dużo takich trudnych rzeczy do zrobienia, znaczy po prostu dużo rzeczy do zrobienia z różnych jakby takich obszarów i to było takie strasznie męczące. Jeszcze tu kończyliśmy tą modlitwę, tu już zaczynamy perspektywę, tu jeszcze szkoła, tu coś. I ja w pewnym momencie tak obudziłam rano, wiecie, z taką palpitacją serca i pomyślałam sobie, nie, no to nie jest dobry pomysł tak zaczynać rano. Nie? I zaczęłam się po prostu modlić. Modlić i rozmawiać z Bogiem i mówić mój ulubiony psalm, kto mieszka pod osłoną Najwyższego i przebywa w cieniu Wszechmocnego. Ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdza moja. I nagle poczułam, jak moje serce tak bije w rytm tego psalmu, że ono zaczęło wierzyć Bożemu Słowu, które nad nim wymówiłam i moje serce się uspokoiło. Więc tak naprawdę słowo, które mówimy, jest mówione do nas, ona ma moc naprawdę zmiany wszystkiego. I wiesz, i słuchajcie, Bóg dał nam mnóstwo obietnic, które już są w Biblii zawarte i my czasami oczekujemy, że przyjdzie do nas jakiś prorok i coś zrobi, coś przemówi. Ja ostatnio miałam naprawdę takie różne myśli dotyczące tego, czy ja mam jeszcze dalej biec w takiej ilości rzeczy i to było takie trudne dla mnie. I włączyłam sobie słowo, tak na nie trafiłam, kobietę, której wsłuchałam, takiego proroka. I ona na koniec powiedziała słowo. Czyli tak najpierw się dzieliła tym, co robi, czym się zajmuje i na koniec powiedziała słowo, nie możesz się poddać. Nie możesz po prostu wysiąść. Nie? I ja myślałam, sobie pomyślałam, no fajnie, po prostu włączysz sobie coś, żeby posłuchać i nagle Bóg przemawia do ciebie. Więc jeżeli ty szukasz Boga, jeżeli jesteś otwarty na Jego działanie, to On zawsze przyjdzie ze swoim słowem. Dlaczego ze słowem? Albo tylko ze słowem? Dlatego, że to słowo ma moc zmiany, to słowo ma moc życia. Słuchajcie, to jest coś, czego nigdy nie powinniśmy zapominać w naszym życiu. To jest słowo jest tym przyrządem wbudowanym w nas na stałe. Tak, czyli tak jak widzenie, słyszenie, odczuwanie, ono może zniknąć w pewnym momencie. Tak, to słowo nie zniknie. Ono jest trwałe. Tak, Bóg nigdy nie przeczy słowu, które już dał. I wiesz, jak ja sobie prześledzę, ponieważ jesteśmy blisko Bożego Narodzenia, to niech będzie aspekt ukrzyżowania Jezusa, żeby tak było po kolei. No, ale w każdym bądź razie, słuchajcie, Bóg dał obietnicę Mesjasza, Jezusa. Co więcej, powiedział, że to będzie drugi Adam, co powiedział, wielokrotnie powtórzył w słowach obietnicy, jak on przyjdzie, gdzie się urodzi, tak? Co tak naprawdę będzie się z nim działo, tak? I nawet powiedział, słuchajcie, jakim rodzajem śmierci on zginie i czym to będzie. I to wszystko czytamy w Izajasza 53:2-6, co jest nam dobrze znane. Wyrósł przed nim jako latorość i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postaci ani urody, która by przyciągała nasz wzrok, ani wyglądu, który można byłoby podziwiać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Był człowiekiem obeznanym z cierpieniem, zaznajomionym z chorobą, kimś, przed kim zakrywa się twarz. Wzgardzony był tak, że nawet nie zwracaliśmy na niego uwagi. Tymczasem on wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia, a my myśleliśmy, że słusznie jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony, lecz on został przybity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy, spadła na niego kara w imię naszego pokoju, a jego ranami zostaliśmy uleczeni. Wszyscy jak owca zbłądziliśmy, zboczyliśmy każdy na własną drogę, a Pan jego dotknął karą za nas wszystkich. Mamy słowa przecudnej obietnicy, która zrodziła się na ziemi i dała nam życie, odmieniła nas i na nowo połączyła nas z Ojcem. Na nowo połączyła nas i dała nam możliwość spotykania się z Nim i życia w takiej bliskości z Nim, jakiej doświadczył wcześniej tylko Adam z Ewą. No i Henoch, jak czytamy w Biblii, chociaż o nim czytamy bardzo mało. I wiecie, kiedy ja myślę sobie o tym, co Jezus zrobił, o tym, to myślę sobie, że już na początku Bóg dał słowo w postaci Jezusa, obietnicy Jezusa i diabeł próbował to słowo wykraść. Diabeł próbował zabić Jezusa, zgładzić go, aby nigdy się nie urodził, tak? I później, tak naprawdę, kiedy już Jezus wypełnił wszedł koniec swojej służby, diabeł go zabił z taką satysfakcją, że no, jednak mi się udało zniszczyć tą obietnicę, którą Bóg dał. A okazało się, że czyli on tak naprawdę do końca nie był pewny, jak ma zginąć Jezus. Tak? Więc go zabił. Więc tak naprawdę wypełnił Bożą obietnicę. Więc zobaczcie, możemy czytać obietnicę Bożą, nie widzieć, co ona za sobą niesie. A możemy czytać ją, mając objawienie tego, który daje tchnienie, czyli Ducha Świętego, i rozumieć, co ta obietnica znaczy do naszego życia. I ona wtedy będzie życiem dla nas, będzie zmieniała tak naprawdę nawet nasze DNA. I wiesz, jak ja sobie myślę o tym, że Bóg uczynił wszystko przez Słowo, to tak naprawdę myślę sobie, że Bóg nie tylko, to Bóg dał również nam takie zbiorniki do gromadzenia tego słowa w nas. Jednym z takich zbiorników jest, słuchajcie, serce. Tak? Nasze serce. Innym zbiornikiem, słuchajcie, jest w ogóle nasza głowa. Tak? To słowo tam jest. Często my wiemy o tym, że tu jest to słowo, my myślimy, tak? Tu jest to słowo logos, tak? Ono spływa do głowy, później ma spłynąć do serca i staje się kairos, tak? I mamy różne takie swoje tam przemyślenia, jak to logos, kairos i tak dalej, nie? Ale prawda jest taka, że nasze wnętrze jest nauczone przechowywać słowo. Słowo jest taką, mamy właśnie, dlatego jest powiedziane, żebyśmy czujni niż wszystkiego innego szczegli źródła życia, czy szczegli serca, bo z niego tryska źródło życia. Czyli nasze serce jest takim miejscem do przechowywania słowa. Nasze wnętrze jest takim miejscem. I powiem wam teraz z punktu widzenia takiego totalnie psychologicznego, czy medycznego, tak? Czasami, kiedy myślimy sobie o na przykład tym, jak plecy nas bolą, nie? Takie spięcie w plecach. Albo czujemy taki ból głowy, tak? I od czego to jest, słuchajcie? Okazuje się, że nasze plecy, nasze serce, tutaj nasze gardło, że to też przychowuje, słuchajcie, i emocje razem ze słowami, które tam są, tak? Czyli jeżeli ja we właściwy sposób nie reaguję na, nie wyrzucam jakiegoś słowa, czy nie wyrzucam emocji, która z tym słowem idzie, to się gdzieś we mnie gromadzi w postaci spięcia, tak? Czyli mój lęk, to się nazywa nawet tak przecudnie somatyzacja. Czyli jeżeli my gromadzimy dużo złych słów, dużo emocji z tym związanych jeszcze, to my to nosimy później w ciele. Tak? Ja pamiętam, jak mój Marek kilka lat temu poszedł do tego pana od masaży, te terapeuty czy fizykoterapeuty, tak? I fizjoterapeuty, tak? I on mówi do niego, masuje tam i mówi do niego, o Jezu, jaki pan jest spięty, czym pan się tak przejmuje? A mój mąż mówi, no wszystkim. I on go tak rozmasował, tak? A to wtedy jakieś dużo takich rzeczy było. I po tygodniu Marek poszedł na drugi seans spirytystyczny do fizjoterapeuty. I on go znowu zaczął masować. I on mówi do niego, Jezu, znowu się pan spiął. Co pan robi, proszę pana? Jestem pastorem. To taka zemsta, też Marek mojej historii opowiada. W każdym bądź razie, wiesz, czyli nasze ciało tak naprawdę trzyma słowa razem z emocjami, które z nimi są w różnych częściach, tak? Ale mamy powiedziane, że najważniejsze jest to serce, tak? Bo jeżeli serce trzyma, czyli nasza dusza trzyma, nasz duch trzyma te słowa, tak? I nasze ciało również trzyma to słowo. Dlaczego? Bo to jest wzajemnie przenikające się. Nie ma takich równych kulek, duch, dusza i ciało. Chociaż niektórzy wyglądają jak równa kulka, to w każdym razie to nie są trzy równe kulki, czyli to jest wzajemnie przenikające się ze sobą, tak? I musimy być bardzo mądrzy, żeby naprawdę wiedzieć, co my w sercu gromadzimy. Żeby nie gromadzić różnych szlamów, brudów, czegoś, co nas zanieczyszcza, bo to, co nas zanieczyszcza, to powoduje, że nie jesteśmy w stanie chodzić w Bożej wolności. Zobacz, taka prosta rzecz. Niektórzy z was jeżdżą na wiatrołap, ja dzisiaj się uśmiałam, bo Facebook mi podsumował rok i rok się zaczyna od wiatrołapu i kończy na wiatrołapie. I pomyślałam sobie, Żydzi mają swój nowy rok, czyżbym ja miała swój? Wiesz, ale faktycznie tak przedziwnie, dlaczego mówię o wiatrołapie? Bo jak my wyjeżdżamy po tygodniu takiego bycia na wiatrołapie, to oprócz takiego zmęczenia totalnego, to czujemy, jakby nas taka bryza przeszła. Jakby nas coś tak wyczyściło, jakbyśmy naprawdę mieli takie miejsce na przyjęcie czegoś nowego, tak? I tak się dzieje, kiedy my jesteśmy bardzo długo w Słowie, kiedy jesteśmy zanurzeni w Słowie. Ja pamiętam, jak kończyłam szkołę biblijną w Liwecurt wiele lat temu, chyba to już powyżej 20. W każdym razie pamiętam, że jak wróciłam po tej szkole, to byłam pełna Słowa. Po prostu takie słuchanie codziennie tego słowa po kilka godzin, przebywanie w tym słowie spowodowało to, że jak ja przyjechałam, to ja myślałam, że w ogóle nie ma góry, która by się ostała przede mną, że nie ma miejsca, które, tak? To jest to napełnianie się Bożym Słowem, tak? I czyli my jesteśmy jakby Bóg nas skonstruował w ten sposób, żeby to słowo w nas mogło żyć. I to słowo może przynosić do nas życie. I są takie drogi przynoszenia życia do nas, zmieniania naszej tożsamości. Ta zmiana naszej tożsamości odbywa się przez to, jak się czujemy. Tak? I to słowo przychodzi też do nas przez te uczucia. To jest zawsze u Boga powiązane. Nie wiem, pamiętacie, jest takie kazanie, kiedyś głosiłam o tożsamości człowieka i mówiłam wam wtedy, że tożsamość człowieka bierze się z tego, jak się człowiek czuje, nie to, co on myśli, tak? Czyli te uczucia, one też są nośnikiem słów, tak? Czyli jeżeli my nazywamy uczucia, to też wiemy, jakie słowa one niosą. To są wszystko rzeczy ze sobą powiązane. Czyli te słowa, one też budują razem z emocjami oczywiście naszą tożsamość. Ale pójdźmy dalej. Zobaczcie, pójdźmy głębiej i dalej. Już wiemy, gdzie przechowujemy te słowa, ale teraz przyjdźmy sobie do przypowieści 26-22. Powiedzmy trochę o tych złych słowach, które też są przechowywane w naszym sercu. Słowo plotkarza są jak łakocie, łatwo wpadają do gnębi wnętrza, tak? Do głębin wnętrza, tak? Albo wpadają głęboko do wnętrza. Czyli jeżeli my słyszymy słowa złe, słowa plotkarza, czy słowa, które mówi ktoś źle, albo wypowiada coś złego nad nami, one są dla nas jak łakocie, one przyciągają. Plotka jest jeszcze ciekawszą rzeczą, bo ona jakby powoduje, że my łykamy ją. A czy ty słyszałaś, co tam się dzieje? Ty słyszałaś, co ten ktoś zrobił? A czy ty wiesz, jak to mniej więcej wygląda, tak? Czyli tego jest jeszcze tutaj w tym momencie więcej. I to jest dla nas ciekawe. To jest, i Bóg, słuchajcie znowu, Bóg stworzył nas z ciekawością. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś wasze własne dziecko wsadzające palec w kontakt. Widzieliście? Nie, nie widzieliście, bo macie takie wtyczki bezpieczne w kontakcie, nie? No właśnie, tak myślałam. A czy widzieliście wasze dzieci otwierające waszą szafkę kuchenną i wysypującą sobie na głowę wszystkie garki, które tam macie? Widzieliście, a jak nie widzieliście, to znaczy, że mieliście zabezpieczenia. A czy widzieliście dziecko, które dokłada rękę do gorącego kominka, bo to tak fajnie wygląda? No, jak macie kominek, to też wiecie, macie różnego. My rodzice dzieci dużych, już zapomnieliśmy o zastawkach, przestawkach, podstawkach, które mieliśmy w naszym domu, żeby zabezpieczyć dzieci przed różnymi rzeczami. Ale przed czym my ich tak naprawdę zabezpieczyliśmy? Przed ciekawością. Tak, to jest ciekawość świata. To jest, ja muszę, tylko ona jest organoleptyczna, więc wszystko trzeba dotknąć, wsadzić do buzi, tak, i sprawdzić. I czasami, tak jak się śmialiśmy, a propos kubków smakowych, dlaczego dziecko się tak obsmarowuje tutaj dookoła różnymi rzeczami, tak, bo ono ma tutaj kubki smakowe. Ja czasami patrzę na mojego 17-latka albo tego 55-latka, też myślę, że jeszcze kubki smakowe ma na zewnątrz czasami, nie, ale to jest takie, dlaczego? Czyli to jest ciekawość świata, to jest takie nasze pochłanianie rzeczywistości. I słuchajcie, ta ciekawość świata, takie zainteresowanie, to również dał nam Bóg. Do takiego wgłębiania się w nowe rzeczy, zobaczenia nowych rzeczy, spróbowania nowych rzeczy. Słuchajcie, u mnie to chyba zostało jeszcze z dzieciństwa. Ja się lubię, naprawdę lubię się uczyć czegoś nowego, zachwycać się czymś nowym. Jak pojechałam gdzieś tam pod kilka lat temu, pojechaliśmy do Wenecji, to byliśmy na takiej wyspie, gdzie produkują ze szkła takie różne rzeczy. Ja tam chyba z godzinę stałam i oglądałam, jak ten pan tam dmucha, a później tam coś wsadza i w ogóle to było takie fascynujące, że można było coś takiego wymyśleć, tak? Czyli tą ciekawość też nam dał Bóg. Dlaczego? Bo ta ciekawość powoduje właśnie, że my możemy się rozwijać, tak? Ten rozwój jest wpisany w nas. On jest wpisany w nasz mózg i jest wpisany w nasze serce. Zobacz, czasami dochodzimy do pewnego etapu naszego życia i myślimy, kurczę, chyba chciałbym zrobić coś nowego. To, co tutaj teraz robię, to nie jest to, co ja naprawdę chciałbym, tak? I wyruszamy z tą ciekawością świata do następnych rzeczy. Czyli to wszystko składa się, te wszystkie części, one są jakby przygotowane do tego, żeby słowo w nas działało. I niestety tą ciekawość świata wykorzystuje też nieprzyjaciel, tak? Czyli nieprzyjaciel już to wykorzystał w ogrodzie Eden, kiedy Ewa w ogóle z Adamem zaczęli z nim rozmawiać, tak? I on im zaczął zadawać pytania. I tak jak wiecie, jedno pytanie brzmiało, ale takie podważenie, tak? Co to było? To była taka plotka. Takie podważenie czegoś, co powiedział Bóg. Ale czy na pewno Bóg powiedział, że umrzecie? Ale czy na pewno Bóg nie chciał, żebyście zjedli tego owocu, bo będziecie wtedy więcej widzieć i będziecie tak jak on. Także widzicie, że takie plotki, zniekształcenie pewnych słów, one przez człowieka też są pochłaniane, czyli są przyciągane, tak? I teraz pójdźmy jeszcze dalej, czyli te słowa zaczepiają się w naszym życiu po tym, jak ich słuchamy. Mogą tak naprawdę wpłynąć na patrzenie na nas samych, na siebie i na ludzi. Słowa mogą powodować, że nasze serce jest pogrążone w ciemności lub zalane światłem. I wiesz, i dlatego jakby to, co my mówimy przy uzdrowieniu wewnętrznym, to mówimy o tym, że na przykład przekonania, które mamy, nieboże przekonania w naszym życiu, z naszego dzieciństwa, one też są złożone ze słów, słuchajcie. Ze słów i w tym momencie muszę też powiedzieć z emocji, które nasi rodzice do nas mówią. I te przekonania, które są w naszej świadomości ukryte, albo raczej w podświadomości, czyli one nie są widoczne w momencie, kiedy funkcjonujemy, ale kiedy zaczniemy wchodzić głębiej, nagle się okazuje, że my pewnych rzeczy absolutnie nie zrobimy. Że pewne rzeczy absolutnie gdzieś nie jesteśmy w stanie do kogoś podejść. Pamiętam, ostatnio pracowałam z cudną dziewczyną w czasie praktyki szkolnej i taką naprawdę już przerobioną, która jest starszym w pewnym kościele, i ona w pewnym momencie mówi, zaczęła opowiadać o swoim spotkaniu z przyjaciółmi i o tym, jak jeden z przyjaciół, mężczyzna, tam wypowiedział jakieś negatywne dosyć zdanie. Ona mówi, ja nie lubię plotek, więc się od razu go tam skonfrontowałam, powiedziałam do niego, przestań takie rzeczy mówić, co mnie obchodzi, co mnie obchodzą te rzeczy w kościele, które ty mówisz o ludziach. I mówi, i wiedziałam, że powiedziałam za ostro, ale wkurzyłam się, bo nie chciałam tego, żeby on tak mówił, tak? I on wtedy powiedział, te kobiety. I ja się tak zezłościłam. Taka złość do mnie przyszła. Mówi, nie wiedziałam, skąd ona jest. No ale zaczęliśmy pracować i okazało się, że ona pamięta takie wydarzenie ze swojej szkoły, gdzie było dwóch chłopaków, którzy zawsze z pogardą zwracali się do koleżanek w klasie, że oni byli tacy bardzo mądrzy i zawsze mówili, co ta kobieta może powiedzieć. Więc Jezus w tym momencie przeprowadził ją do miejsca, w którym ona przechowywała to słowo w swoim sercu. To słowo, w której powiedział, kobieta nic nie może, nic mądrego nie może powiedzieć. I to słowo, i ona pamiętam, że ona była taka poruszona i mówi, skąd to się wzięło? Przecież ja już przerobiłam wszystko. Ja już przez te lata naprawdę pozbyłam się wszystkich tych rzeczy, które gdzieś we mnie zalegały, które były gdzieś we mnie wbudowane. Skąd to się wzięło? No skąd się wzięło? Jezus, który jest Słowem, wykorzystał to, co Bóg nam dał, czyli skojarzenia, i przyprowadził ją do miejsca, gdzie gdzieś głęboko w jej sercu było złożone jakieś słowo wynikające z jej doświadczenia, z jej zranienia, które powinno być z tamtego miejsca zabrane. Więc jesteśmy zbudowani ze słów i te słowa mogą wnieść do naszego życia błogosławieństwo lub przekleństwo, tak? I czytamy sobie w Salomona, w przypowieściach Salomona 18:21, śmierć i życie są w mocy języka. Kto umie się nim posługiwać, korzysta z jego owocu. Tak? Czyli śmierć i życie są w mocy języka. Kto umie się posługiwać tym językiem, będzie korzystał z życia, które jest jego owocem. Kto nie umie się posługiwać tym, będzie korzystał ze śmierci, która jest w tych słowach wypowiadanych. Jeszcze czytamy w przypowieści Salomona 17:20, przewrotny sercem nie doświadczy dobra, a człowiek pokrętnego języka wpadnie w nieszczęście. Czyli tutaj słyszymy o tych wszystkich rzeczach, które się dzieją w tym momencie, kiedy my niewłaściwy sposób używamy słów. Patrzę, czy tutaj, okej, czy o tych zaczepionych słowach, dobra, to widocznie to usunęłam. I teraz wiesz, jak takie słowo wnika? Chciałam wam to powiedzieć na przykładzie piękna i dobra, którego doświadczamy. Dzisiaj trochę będę o tym mówiła. Poproszę swoją filiżankę. Czy mogę dostać filiżankę? Dobra. I jeszcze filiżankę tu na ekran potrzebuję. Okej. Okay. Słuchajcie, oglądałam sobie ostatnio ptaszki, sikorki, bo powieszałam różne takie fajne ozdobniki, że one mogą sobie tam zjadać i w ogóle. I mam taką ładną filiżankę właśnie. Ostatnio chyba Magda mnie pytała nawet, co tam mam na tej filiżance. Tam jest sikorka. To jest trochę inna filiżanka, tam jest więcej tych sikorek. One świetnie wyglądają. Jak puszą się tak, jak jest zima, takie są, takie po prostu, wiecie, takie żółte kłębki siedzą z takim czarnym, z czarną główką i tak, takie wybałuszone białe, nie? I tak oglądam sobie i zachwycam się i stoję sobie. I mówię, jaka fajna, jaka super, ale świetna. I jedna, druga, tutaj biją się. I tak wiesz, stoję, piję tą z tej mojej filiżanki i oglądam. Nagle przychodzi mój mąż i mówi do mnie tak. Ja mówię, zobacz, jakie świetne sikorki. Zobacz, jak one wyglądają. Zobacz, jakie są fajne. Czułam się jak Bóg, kiedy przyszedł do niego diabeł i powiedział, czy widziałeś mojego sługę Joba? No, ale w każdym bądź razie, wiesz, zachwycam, a mój Marek tak patrzy i mówi, ładne, ale to są drapieżniki. One generalnie, jak znajdą słabszego ptaka, to mu potrafią wydziobać mózg. A ja, fu! I wiesz, i wszystkie te rzeczy od razu moja wyobraźnia ruszyła, jak sikorka zjada mózg innej sikorki. I nie mogłam. I nie dość, że mam na kubku tą sikorkę, to jeszcze muszę je oglądać. Wiesz, i teraz cokolwiek sięga po ten kubek, to widzę nie sikorkę, tylko widzę mózg wyjadany przez sikorkę. Wiesz, i to mniej więcej wygląda tak, że zachwycasz się czymś, co jest piękne, czymś, co ci się podoba, czymś, i przychodzi ktoś do ciebie i zaczyna, wiesz, mój mąż był przez lata ornitologiem, interesuje się, czyta dużo, tak? Ja wolałabym wiedzieć, że to jest taka piękna sikorka żółta, taka puchata, która przylatuje sobie, kiedy ją karmię. No i tak samo jest, kiedy widzimy kogo innego. Właśnie widzimy takiego joba i przychodzi jakiś potrzeb i mówi nam, ale ty nie wiesz naprawdę, jaki on jest. Jemu tak naprawdę chodzi o pieniądze. Albo ty nie widziałaś go w różnych akcjach, nie widziałaś go, co on potrafi naprawdę zrobić. A ty nie widziałeś, jaki ten pastor, jakie on ma rzeczy. Jakbyś widziała, co on robi, to nigdy byś go nie słuchała na tych podcastach. To co, że jest człowiekiem modlitwy? Wiesz, i czasami to jest takie tylko, ja bym mu tak nie ufała. Nie wiem. Ja już tyle lat jestem wierzący, ja już poznałam tyle ludzi. I słuchajcie, to nie są czasami jakieś takie ważne słowa, nie? Ale to są takie echy i achy i tym podobne rzeczy. I czasami jest jakieś jedno słowo o tym mózgu, które gdzieś w nas wnika i powoduje, że my już później nie słuchamy tych słów, które gdzieś są słowami namaszczonymi, którymi możemy się nakarmić tak naprawdę, tak? Tylko słuchamy, że to jest plastikowy kaznodzieja, który tak naprawdę, co on może nam dać? Czyli zobaczcie, diabeł wykorzystuje takiego Bożego sposobu zasiania w nas słowa, żeby siać nieboże słowo w nas. Okay? Może na razie filiżanka zostać. Co takie słuchanie słowa ono w nas powoduje? W przypowieści 26, 20, 21 czytamy, gdy nie ma drew, ogień gaśnie, tak gdy nie ma plotkarza, ustaje spór. Jak węgiel dla żaru i dwa dla ognia, tak kłótliwy człowiek do wzniecenia sporu. Palące wargi i złe serce są jak gliniana skorupa pokryta żużlem srebrnym. Ten, kto nienawidzi, udaje wargami, lecz w sercu knuje podstęp. Gdy mówi miłym głosem, nie wierz mu, bo 7 obrzydliwości ma w swoim sercu. Czyli zobaczcie, mnie to kojarzy się z takim naczyniem glinianym, do którego nieprzyjaciel próbuje wsadzić taką słabszą strukturę. Ten żużel to jest taka słabsza struktura. Jego powinno się z tego naczynia usunąć, bo inaczej ta część tego naczynia w tym miejscu jest słabsza. To naczynie nie jest w stanie wyboru na wodę, tak? I dlatego nieprzyjaciel uwielbia wpajać w naszą konstrukcję te złe słowa, bo my jesteśmy później w jakimś tam obszarze ludźmi, którzy są słabsi, którzy nie potrafią pewnych rzeczy wytrzymać, tak? Jeżeli my się nasłuchamy pewnych złych słów, na przykład w naszym dzieciństwie, dotyczących jakiegoś obszaru naszego życia, to później ten obszar życia w naszym życiu jest tak naprawdę osłabiony przez wiele lat. I my czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, aż do momentu, kiedy pojawi się coś bardzo podobnego i wyjdzie na jaw, że ta część jest osłabiona w nas, że my na przykład mamy taki stały błąd, który się w nas powtarza. Jakby te nasze DNA duchowe albo duszy jest gdzieś skrzywione i my jakby nieustannie jakby popadamy w to samo miejsce. I wiesz, i chciałam wam powiedzieć jeszcze historię pewnej dziewczyny, z którą pracowałam lata temu. To była dziewczynka, która przeżywała duży lęk, duże zmęczenie i jeżeli chodzi, była taka dosyć zamknięta i słuchajcie, przeżyła taką dosyć trudną sytuację. W momencie, kiedy chodziła do szkoły i widziała, że jej koleżanki lubią ją, ale one czasami się dziwnie zachowywały i ona była bardzo wrażliwa, więc ona zauważała to dziwne zachowywanie koleżanek. Czyli to, że gdzieś tam jedna z drugą coś mówi, że wiesz, tam gdzieś się spotykają, tam popatrzą na nią, uśmiechną się, ale do pewnego momentu ona myślała, że to są takie jej, wiesz, wynikające z wrażliwości wyobrażenia. A ponieważ pracowała ze mną, no to ja jeszcze jej mówiłam, że czy to jest prawda, czy to jest coś, co sobie wyobraziłaś, tak? No bo wiecie, jak tutaj teraz Zbyszek z Moniką coś tam rozmawia ze sobą, patrzą na mnie, to pierwsza moja myśl jako wrażliwca to jest to, pewnie coś mówią o moim kazaniu, tak? I w zależności od tego, w jakiej kondycji jest nasza relacja, no to wtedy ja bardziej reaguję na to ich, nie? Zachowanie. Ale słuchajcie, ona przyszła do mnie i po tym wydarzeniu, jak przez pół roku ja pracowałam nad tym, żeby ona myślała, że czasami to są takie jej skojarzenia i rzeczy, które w jej życiu powstają, ale że to nie jest fakt. Tak, że faktem jest to, co się stało w jej życiu, w rodzinie, wcześniej, kiedy była dzieckiem. Tutaj natomiast nie ma żadnych rzeczy. Nikt o niej złego nic nie mówi, ona sobie to wyobraża. Słuchajcie, i ona przychodzi do mnie, taka zryczana pewnego dnia, i mówi do mnie: wiesz, siedziałam w toalecie, poszłam, bo uciekłam z lekcji, zamknęłam się w tej toalecie, ale tak usiadłam, żeby nie było moich nóg, żeby, wiesz, żeby myśleli, że toaleta jest zepsuta i nikogo tam nie ma. I weszły do tej toalety trzy moje koleżanki, te, o których cały czas mówiliśmy. I one zaczęły o mnie mówić. Zaczęły o mnie mówić, co one o mnie myślą. Zaczęły się ze mnie naśmiewać. Zaczęły mówić coś o moim ubiorze, o tym, jaka ja jestem, o tym, że nie jestem kobieca, że nie jestem dziewczynką. One to wszystko powiedziały. I ona mówi: ja od tamtego czasu nie potrafię chodzić do szkoły. Ja jak mam wyjść do szkoły, to wymiotuję. Nie jestem w stanie wyjść na zewnątrz. I wiesz, ona doszła do takiego miejsca, takiego skraju, że nie tylko domyślała się rzeczy, które o niej mówią, ale ona to usłyszała. Jestem dużo starsza od niej, ale bardzo to rozumiem, bo przeżyłam coś podobnego na pewnej konferencji, gdzie weszły dziewczyny do toalety i zaczęły o mnie mówić. Ja siedziałam na kiblu i zastanawiałam się, czy ja mam wyjść i pokazać, że tam jestem, czy w cichości zostać, a później się wypłakać, jak wyjdę. Ale ponieważ byłam dorosła, musiałam to jakoś przeżyć. Ona niestety tego nie przeżyła, bo wylądowała na lekach i trzeba było zmienić szkołę, trzeba było zrobić dużo innych rzeczy. Ale tak działają słowa, które są wypowiadane i które potrafią zniszczyć strukturę człowieka albo ją bardzo mocno nadwyrężyć. I ja myślę, że to jest coś, z czego naprawdę musimy zdać sobie sprawę, kiedy rozumiemy, że naprawdę, ponieważ śmierć i życie jest w mocy języka, to my nie możemy dać diabłu wykorzystywać naszego języka do swoich niecnych rzeczy. Że to do niczego nie spływa, że takie rozsiewanie i mówienie, to tak naprawdę ono nas samych zanieczyści, kiedy my w tym procederze bierzemy udział. Natomiast jeżeli mówimy o kimś, to możemy złamać cudze życie. Możemy to życie naprawdę złamać aż do takiego momentu, jeśli ono jest już nadwyrężone przez rzeczy, które akurat to dziecko doświadczyło w swoim dzieciństwie, tak? Jeśli tam jest wszystko okej, to ona może powiedzieć: tam, pszt, i zostawić, tak? Ale jeżeli tak nie jest, jeżeli to już jest nadwyrężone, to takie słowa płynące od kogoś, kto jest dla kogoś bliski, mogą naprawdę złamać życie ludzkie. Okej, okay, czyli nieprzyjaciel doskonale wie, jak nas ubrudzić i spowodować, że nasze serce będzie ociężałe. Używa słów ludzi. Ty jeszcze nie wiesz, to co mówiłam wam, jak w kościele można być zranionym. Na przykład mówi: ty jeszcze nie wiesz, jak w kościele może być zranionym, tak? Ty jeszcze nie wiesz, że można zaufać. Ja już wiem, że nie można. Jeszcze się zawiedziesz, zobaczysz. Dlaczego te słowa tego typu tak mocno nas mogą dotknąć? Słuchajcie, dlatego, że one się one bardzo korespondują z tym, co być może słyszeliśmy w dzieciństwie. Tak, to jest podobny schemat. Rodzice z autorytetem mówiłam: ty uważaj na te swoje koleżanki. Ty uważaj, ty się z nimi nie przyjaźnij. Ty zawsze słuchaj nauczyciela, jak on ci coś mówi, to pamiętaj, że on ma zawsze rację. Czyli my jesteśmy pełni tych słów, które gdzieś rodzice nad nami wypowiadali. I teraz, jeżeli ktoś mówi w podobnym tonie, to tak naprawdę ja sobie zapisałam to w ten sposób, że to tak jakby te koła naszego życia wpadały w przetarte już kolejny. Ja wiele razy doświadczyłam o tym, jak ktoś coś mi mówił i tak jak z tą sikorką, później to w moim życiu się działo, wiesz. I ciągle myślałam o tym mózgu. Ja ciągle myślałam, że no takie fajne kazanie, ale ten człowiek to jednak chyba, no on nie jest dobrym człowiekiem, tak? Czyli tak naprawdę dałam się okraść z tego, co powinnam wysłuchać, tylko dlatego, że w moje serce był wlany w jakiś osąd. Tak? I ja ciągle przez te okulary tego osądu patrzyłam na tego człowieka. I pamiętam, jak kiedyś, pamiętam takie kazanie, mieliśmy kiedyś takiego, pamiętam, przyjechał taki prorok na konferencję, jeszcze jak byliśmy pastorami Jezus jest Panem, więc już lata temu, i on głosił kazanie. Ja siedziałam na pierwszym krześle, a jakby na drugim końcu krzesła siedział taki lider, z którym ciągle mieliśmy problemy. Wiesz, i słuchajcie, ja słuchałam tego kazania i ja byłam nim taka poruszona. I myślałam, jakie to jest dobre kazanie. Jakie to jest niesamowite kazanie. Ja się tak cieszę, że ten powiedzmy Grzegorz też słucha tego kazania. Jakie to jest super. O, teraz usłyszał to. O, teraz usłyszał to. Teraz usłyszał to. I po pół godziny tego słuchania nagle sobie zdałam sprawę, jakby mi Duch Święty położył rękę, wiesz, na ramieniu i mówi, ale to kazanie jest do ciebie. Nie? A ja byłam tak sfokusowana na tych rzeczach, o których nasłuchałam się o tym Grzegorzu, że byłam pewna, że całe to kazanie musi być do niego. I w taki sposób my jesteśmy okradzeni również, czyli to słowo, które ktoś nam mówi, my nie możemy na kogoś patrzeć, ono również może okraść nas później z czegoś, co może naprawdę przynieść do naszego życia wolność. Czyli słowa, które Bóg mówi bezpośrednio do nas. I wiesz, ja, żona pastora z 30-kilkuletnim stażem małżeństwa, słucham mojego męża przez 30 lat i słuchajcie, 15 lat słuchania, przez pierwsze 15 lat, jak go słuchałam, to miałam taką myśl, pojawiała się. Wiecie, to była diabelska myśl, ewidentnie. Widzisz, głosi takie słowo. A co ostatnio zrobił w domu? Pamiętasz? A te skarpetki rzucane i ty go słuchasz? Nie? I ja tak po prostu, wiesz. W pewnym momencie pomyślałam sobie, albo zrobię taki rozdział i zacznę go słuchać normalnie, albo przez 30 lat nie będę słuchała Słowa Bożego, bo muszę słuchać własnego męża, wiesz. I w pewnym momencie pamiętam, że to była taka wolność dla mnie. Stwierdziłam, nie no, albo to rozdzielę i będę go słuchać po prostu i traktować, że Bóg przez niego przemawia, albo po prostu muszę się wynieść z tego kościoła i iść na jakieś dobre kazanie, nie? Takie, które do mnie przemówi. I stwierdziłam, nie. Przecież Bóg używa każdej osoby. Każdej, która po prostu przemawia do nas, jeżeli tylko jesteśmy na to uważni. Chyba, że mamy już w środku jakieś słowo takiej niechęci do tej osoby i nie jesteśmy w stanie jej słuchać. Ja lubię sobie usiąść i słuchać. Ktoś kiedyś mówił o tym, jak my już jesteśmy długo wierzący, to my nie słuchamy słowa. Słuchajcie, ja lubię słuchać słowa. Ja sobie włączam, jadę samochodem, włączam sobie jakieś słowo. Siedzę w domu, mam trochę czasu, włączam sobie jakieś słowo. Ja uwielbiam słuchać słowa, bo wiem, że ono po prostu przebudowuje moją wiarę. Ono przebudowuje moje myślenie. Ono powoduje, że ja naprawdę zaczynam szukać głębiej Boga i jestem przede wszystkim dla Niego otwarta. Okej, ale teraz pójdźmy jeszcze dalej. Czyli jeżeli słuchamy ludzi, którzy mówią do nas różne rzeczy, to te komunikaty, one mają na nas wpływ. I teraz ja zastanawiam się, że... Dobra, najpierw powiem to. Okej, jeżeli my w danej sytuacji, w której jesteśmy, nie załatwiamy pewnych rzeczy we właściwy sposób, to powstaje w nas zranienie. To wiemy, tak? Czyli jeżeli ktoś nas zrani, ktoś zrobi coś nie tak, czyli wypowie jakieś słowa w niewłaściwy sposób, to powstaje w nas zranienie. Później wam przyślę wersety do tego. I to zranienie, jeżeli w niewłaściwy sposób załatwimy, ono powoduje, że w nas powstaje negatywny sposób myślenia, tak? Czyli... na przykład myślenia, a później zachowania, czyli lepiej nie będę pokazywać, że mi na czymś zależy. Albo nie będę tego ujawniać tak naprawdę, jak to wygląda. I ten negatywny sposób myślenia, on powoduje grzech i nieposłuszeństwo. Tam może być nieprzebaczenie, później do tego wyjdzie jakaś gorycz, tak? Jeżeli w naszym życiu jest grzech, nieposłuszeństwo, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ciemność ma dostęp do naszego życia. My to nazywamy tak naprawdę otwartymi drzwiami. I te otwarte drzwi mogą powodować, że żyjemy w jakiejś opresji demonicznej. Czyli nie tylko mamy do kogoś żal, ale wręcz ten żal jest spotęgowany, słuchajcie, bardzo dużą taką niechęcią, która przebiera więc wręcz takie coś, czego nie jesteśmy, złość, której nie jesteśmy w stanie się pozbyć. My to nazywamy w uzdrowieniu wewnętrznym kręgiem bólu. Czyli takim kręgiem, przez który przez zranienia my zamiast załatwić to we właściwy sposób, w Boży sposób, to zaczynamy w sobie pielęgnować negatywny sposób myślenia. Czyli wracając do naszej sikorki, zamiast myśleć o jej żółtym brzuszku, o tym, że tak ładnie ćwierka, to myślimy o tym, że wyjada cudze mózgi. Nie jesteśmy w stanie już pić z tej filiżanki więcej, bo tam jest ktoś, kto wyjada cudze mózgi. Nie? I naprawdę to potrafi, słuchajcie, ja z tym do tej pory walczę, nawet jak do was mówi, to moja wyobraźnia pokazuje mi to jedzenie tego mózgu, okej? Okay? Ale słuchajcie, czyli i to w pewnym momencie będzie powodować grzech, nieposłuszeństwo, to będzie powodować, że będziemy wchodzić w miejsca, w których nie powinniśmy być, osąd będzie powodować to, że będziemy walczyć z innymi ludźmi i tak naprawdę ten krąg bólu będzie uruchamiał w nas rzeczy, których nigdy nie chcielibyśmy robić. Okay? I teraz, jeżeli w takim miejscu, kiedy krąg bólu funkcjonuje w naszym życiu, czyli niewłaściwe rozwiązania, jakiś osąd, jakieś odrzucenie, jakieś właśnie złe myślenie, tak, to będzie jakby buksować w naszym życiu, tak, to powoduje, czy to spowoduje, że będziemy dobrymi doradcami dla innych? Ja to postanowiłam tak wam pokazać a propos terapii. Ja pracuję jako terapeuta i po prostu jak jako terapeuta pracujesz z ludźmi, to wiele razy grzebiesz w ich życiu. Właściwie zawsze w wypadku terapii, którą ja prowadzę, musisz zajrzeć do ich życia. I teraz ja pamiętam, że jak przerabiałam z ludźmi na terapii rzeczy dotyczące ciężkich chorób i śmierci dzieci i śmierci jakichś ich bliskich, to ja czułam, jak moje serce zaczyna krwawić, jeśli miałam w sobie niezamknięte rzeczy. I w pewnym momencie pamiętam, że byliśmy świeżo po dziewczynie, która umarła nam na raka. Myśmy wtedy wszyscy walczyli. Przyszły do mnie dwie po kolei dziewczyny, które powiedziały, że dostały diagnozę raka. Słuchajcie, ja nie byłam w stanie z nimi pracować. Ja nie byłam, bo mi się cały czas otwierały te moje rzeczy z mojej przeszłości. Niedawnej. Tej całkiem niedawnej. Czyli jeżeli ja funkcjonuję w kręgu bólu, czyli mam niepozamykane różne sytuacje, to takie sytuacje będą otwierały mi te rzeczy i nie będę dobrym doradcą a propos tych sytuacji. Czyli ja będę im doradzać, najlepiej niech pani zrobi to, bo moja koleżanka tego nie zrobiła i dlatego tego teraz nie żyje. Najlepiej niech pani zrobi to, bo ta tego nie zrobiła i dlatego teraz tak ma. Więc jeżeli my funkcjonujemy i moja myśl była, jeżeli pochodzisz z domu, gdzie były nadużycia psychiczne, tak? I ktoś przychodzi do ciebie i on przeżywa te nadużycia psychiczne. I ty jesteś z tym zżyty, z tym, co znaczy zżyty z tym, bo to jest twoje życie. On zaczyna mówić o kontrolującym ojcu, o ojcu, który się znęcał i ty czujesz się, jakbyś był nagle w środku tego wszystkiego, co on opowiada. I ty nie jesteś w empatii. Ty jesteś w syntonii, czyli ty jesteś zlany z nim, przeżywasz dokładnie to samo i twoje rady wynikają z twojego bólu, który przeżyłeś, a nie z mądrości, którą powinieneś wyciągnąć z tych sytuacji. Chyba, że masz ten krąg bólu zamknięty i że naprawdę wiesz, że możesz po prostu doradzać w wolny sposób. I wiesz, jak ja pracuję z takimi pacjentami, to ja doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że ja nie będę na przykład dla nich dobrym doradcą. Że to nie ma sensu, bo u mnie powstaje jedno wielkie au. Tak? Jeżeli przychodzą do mnie ludzie, którzy mają jakiś problem z kościołem, którzy odeszli z tego kościoła, jeśli ja jestem w to wmieszana, ja nie jestem dobrym doradcą. Tak? Dlaczego? Dlatego, że mój krąg bólu automatycznie się otwiera i co jeszcze więcej, poszerza się o uczucia, czyli moje doradzanie jest pełne emocji, uczuć i myśli, które ja mam poprzez ten krąg bólu. Nie jestem w stanie dodać dobrej rady do tego. I widzisz, Carl Lehman mówi nam, czyli człowiek od metody Immanuel, mówi nam, że jeśli czegoś nie przerobiliśmy w naszym życiu, to zawsze będzie się otwierać, jeżeli nastąpią tak zwane mechanizmy spustowe, czyli coś zacznie się nagle z naszego życia, znaczy coś zacznie pachnieć naszą przeszłością w naszym życiu. I dlatego tak bardzo ważne jest to, żebyśmy pozamykali pewne rzeczy, które kiedyś doświadczyliśmy, żeby to nasze naczynie nie miało w sobie tego żużlu, tego osłabienia, który nie będzie nam pozwalało wytrwać w momencie, w którym powinniśmy wytrwać. Ja nie wiem, czy ja zrozumiale mówię, bo już zaczęłam mało zrozumiale dla siebie samej mówić. Dobra, okej. Przechodząc do sedna, on pisze dodając tutaj, o ścieżkach przetwarzania bólu. I mówi, jeżeli skutecznie, jest taka fajna książka, nazywa się Jak przechytrzyć siebie, napisana przez niego. I Carl Lehman mówi w tej książce taką sentencję. Jeżeli skutecznie poradzisz sobie z bólem, to zaowocuje w Twoim życiu wiedzą, umiejętnościami, empatią, mądrością i dojrzałością. Czyli jeżeli skutecznie zamkniesz ten krąg bólu w każdej sytuacji, którą przeżyłeś, która Ci powraca takimi fleszami z przeszłości, wtedy będziesz miał owoc wiedzy, umiejętności, empatii, mądrości i dojrzałości. Jeśli natomiast nie zrobisz tego, on mówi, że to jest tak, jakby widział maszynę do przetłaczania. On wprawdzie mówi, że tą maszyną do tworzenia soku jest nasz przewód pokarmowy. Ja nie umiem, wyobraźnia mi tu zawodzi. Znaczy wyprowadza mnie znowu na manowce, więc ja taki wiecie, sokownik z rurką. Jak wpychasz do tego sokownika jabłko, to ono przechodzi, tak, i daje ci sok. Ale jak jakiś kawałek, na przykład pestki ci utkwi, to ten sok nie będzie szedł. Tak sobie to wyobraźnię, będzie milej. Okej? Dobra, ale Karl Lehmann mówi o tym, że jeżeli nie zamkniemy skuteczny sposób tej ścieżki bólu, to znaczy nie wyłączymy ją, zamieniając ją na ścieżkę życia, to niestety to spowoduje, że dołączą się do naszego życia emocje i jakieś przekonania, które są umiejscowione w naszej pamięci tak zwanej ukrytej. Czyli można powiedzieć w podświadomości. Człowiek ma świadomość, czyli świadomość tego, co się dzieje, podświadomość, czyli pamięć ukrytą, to jest to wszystko, o czym teraz nie myślę. Muszę, jak zapytam się, czy macie samochód, musicie pomyśleć o tym, aha, mam, okej, ale cały czas o tym nie myślicie. I mamy w końcu rzeczy, które są z głębokiej nieświadomości, czyli to są wszystkie traumy, ale głębokie traumy, które organizm ukrył. Wiesz, dlaczego organizm ukrył te traumy? Żebyś mógł przeżyć. Bo jeżeli one byłyby cały czas otwarte, ktoś dzwoni do mnie, jakiś alarm. Jeżeli one byłyby cały czas otwarte, to my byśmy byli ludźmi, którzy są chorzy, którzy są emocjonalnie nie do przeżycia. I teraz, znaczy, którzy emocjonalnie nie potrafią funkcjonować. I teraz, kończąc już to nasze kazanie, jeżeli są te traumatyczne, niepozamykane sytuacje, one są jeszcze powiązane z sytuacjami tu i teraz, to my w pewnym momencie naprawdę nie potrafimy we właściwy sposób rozeznawać sytuacji, która jest wokół nas. I on to tak ładnie nazywa, korzystając z nauki neurologicznej, VLD, co się nazywa Verbal Logical Explanation, czyli werbalne, logiczne wyjaśnienie sytuacji, tak? I on mówi, jeśli my mamy w sobie te niepozamykane ścieżki bólu, niewłaściwie przetworzone ścieżki bólu, to wtedy nasze spojrzenie na sytuację będzie zawierało w sobie konfabulację, ekstrapolację, zaprzeczanie, oszukiwanie samego siebie i tym podobne rzeczy. Tak? I teraz poproszę drugi rysunek, bo znaczy drugie zdjęcie, to jest takie zdjęcie dla Was, bo nie wszyscy pewnie znają ten nowy mikser, który tak, bo ci zwolennicy, jak się to nazywa to urządzenie takie, co wszyscy... Thermomix, właśnie. Bo każdy ma swój Thermomix, nie? I ja byłam na takim wychowana, więc, ale to jest przykład, dla którego, znaczy przykład, którym chcę się tutaj posilić. Jeżeli robimy mięso, na przykład na mięso mielone, to dodajemy tam, jak wiecie, mięsa. Chyba, że jesteśmy wegetarianami, tak jak mój mąż mówi, wtedy udanego mięsa dodajemy. Ale dodajemy tam na przykład jeszcze cebulki, dodajemy jakiś przypraw, tak? I dodajemy na przykład soli. Ale teraz czasami możemy tam zmiksować coś, czego nie chcielibyśmy, tak? Czyli na przykład nawet nie zauważyliśmy, a jakaś folia nam się tam przykleiła i zmiksowaliśmy folię. No w tym nowoczesnej maszynce raczej jest to możliwe, w tej raczej by się zatkała, ale na przykład moglibyśmy tam dodać jakieś trutki. Albo na przykład czegoś na rozwolnienie, jakbyśmy kogoś nie lubili i zrobilibyśmy mu kotlety, takie solidne kotlety, nie? Albo moglibyśmy dodać, no tutaj na przykład moglibyśmy dodać trutkę dla myszy, taka. Tak mi się kojarzy, tak? Ona by akurat przeszła, nie? I później by, no, różne rzeczy też mogły się dziać, tak? I teraz tak naprawdę to, co wychodzi z tej maszynki, tą maszynką jesteśmy my i to, co wychodzi z tego naszym maszynku, to jest to właśnie, to jest to nasze zrozumienie świata. I w zależności od tego, co nam tam w rodzinach naszych zmiksowali w środku, to takie jest nasze zrozumienie świata. Jeśli doświadczyliśmy dużo na przykład takiej agresji biernej, czyli mama zawsze zrywała z nami relacje wtedy, kiedy było nam ciężko, to teraz, jeżeli ktoś przestaje się odzywać, to my to widzimy tylko w jeden sposób. Bo nasza maszynka robi takie kotlety, tak? My to odczytujemy poprzez to, czego doświadczyliśmy, tak? I teraz cały myk polega na tym, tak jak już widzicie, no to, co powstaje po drugiej stronie, to już jest trwałe. Trzeba byłoby to jeszcze raz, nie wiem, co z tym zrobić, nie? Przemielić jeszcze raz, no myślę, żeby i tak nie wyszło. Ale teraz jest taki sposób, Bowlby wręcz, kiedy mówi o takich rzeczach, które wynikają z naszej przeszłości, mówi, że powstają wtedy w nas takie relacje z ludźmi, które są relacjami nazywanymi, nie można ich nazwać bezpiecznymi, tak? Czyli rodzaje więzi, którą nawiązujemy, ambiwalentno-lękowe, lękowe, ucieczkowe i tak dalej. I Bowlby mówi, to już nie jest sposób tego przemienić. Ale jest jeden sposób, w którym to może być przemienione. Kiedy my nie będziemy funkcjonować w tej ścieżce bólu, a zaczniemy na nowo funkcjonować w ścieżce życia. Dlatego, że Pan Bóg nas tak skonstruował, że jest jedna osoba, która potrafi na nowo nadać sens naszemu życiu, na nowo nadać sens naszemu ojcostwu. I jak to jest powiedziane, jak się narodzimy na nowo, to możemy być odnowieni jako ludzie, tak? Czyli nie da się tego kotleta z powrotem wsadzić, żeby go odnowić, ale może ten kotlet być na nowo narodzony. Boże, jak ja dzisiaj przykłady straszne opowiadam. Na nowo narodzony kotlet, kulka, ale zapamiętaj, Jasiu, ty zrób z tego coś dobrego. No, ale w każdym razie, czyli prawda jest taka, że jeżeli coś ma się zmienić, to my tak naprawdę potrzebujemy nie iść tą ścieżką bólu czy tym kręgiem bólu, ale potrzebujemy pójść kręgiem życia. I kiedy my narodzamy się na nowo, to te wszystkie miejsca Bóg nam po kolei pokazuje. Bóg dotyka jak poprzez swoje słowo, które staje się życiem w naszym wnętrzu i odnawia nasze wnętrze. Odnawia punkt po punkcie nasze wnętrze tylko z jednego powodu, bo wchodzimy z nim innego rodzaju relacje, w relacje bezpieczeństwa. Ponieważ ta relacja nie była w naszym życiu zrobiona, bo nasi rodzice nas olewali, albo byli zajęci, albo byli w służbie, albo nie wiedzieli o pewnych rzeczach i nasze potrzeby nie zostały zaspokojone. I stąd funkcjonujemy w takich kręgach bólu czy w ścieżkach bólu i rzeczy tu i teraz z naszymi bliskimi jeszcze bardziej to zaogniają. Jeśli natomiast zaczynamy budować świadomie relacje z Nim, napełniać się Jego słowami, w miejsce słowa musisz zawsze uważać, mamy słowo możesz mi zaufać, w miejsce musisz się zawsze bronić, mamy ja Ciebie obronię, ja jestem po Twojej stronie, ja jestem Twoją tylnią i przednią strażą, ja jestem Twoim zabezpieczeniem, ja zawsze zdążę, ja zawsze czekam na Ciebie. I najpiękniejsze słowa, które od kilku lat powtarzam i które są naprawdę takim miodem na moje serce, kiedy uświadamiam sobie, że On mnie przyjmuje zawsze, że On zawsze na mnie czeka, że On otwiera swoje serce, nawet jak ja przyjdę zezłoszczona, nawet jak ja przyjdę skłócona z kimś, to On i tak mnie wita. Cześć, fajnie, że jesteś, super, że jesteś. Jestem z Ciebie zadowolony, super, że przyszłaś. I to przywitanie powoduje zmianę mojego serca, że ja nagle nie chcę gromadzić następnych rzeczy, które mogłabym gromadzić z powodu bólu, który przeżyłam, ale chcę gromadzić rzeczy wynikające z życia, które jest we mnie. I nie dlatego, że muszę mu coś udowodnić, ale dlatego, że czuję się kochana. Więc kochani, dzisiaj chciałam wam, jeszcze patrzę, co dopisałam na koniec. I teraz tak, czyli możemy po prostu świadomie zacząć włączać, my to mówimy, tak zwane kręgi relacji. Czyli kręgi, w której po prostu relacje są uruchamiane. I jak mamy je włączać? No właśnie przez to budowanie relacji z Panem Bogiem. Ale takim podstawową rzecz, bo już tą maszynkę, proszę jeszcze zamienić maszynkę na filiżankę. No, podstawową rzeczą do budowania tej relacji jest przypominanie sobie. Przypominanie sobie, czyli rozpamiętywanie dobrych rzeczy, którymi spotkaliśmy. To otwiera kręgi relacji, to otwiera kręgi życia. Co sobie przypominam? To, co Jezus zrobił dla mnie w ostatnim roku. to jaki był dobry, to ile razy mnie wspomógł, to ile razy mnie wyciągnął. Kiedy ja zaczynam to rozważać w moim sercu, zaczynam to mieć na swoim języku, otwierają się we mnie kręgi życia, to ten krąg śmierci, ten krąg przetwarzania bólu, on zostaje zamknięty i zaczyna być ścieżką życia, bo ja sobie przypominam, że on mi towarzyszył. Mogę zobaczyć piękne rzeczy, tak, które on mi daje, coś, na czym się skupić, co jest piękne. Może na urodzie mojego męża, na jego mądrości, obfitości łaski. Mogę się skupić na tym, jaki mam piękny dom, że lubię chodzić po mojej drewnianej podłodze, że mam świetny ogród. Mogę mu zacząć za to dziękować. Mogę mu zacząć dziękować za deszcz. Mogę mu dziękować za tą skrawkę, za skrawek słońca, który jest. Czyli mogę wejść w taką wdzięczność tym, co mi otoczył. Zamiast skoncentrować się, zobaczcie, jak łatwo nam jest się koncentrować na złych rzeczach, które nas spotykają wobec Bożej dobroci, którą nas otacza. Czyli druga rzecz to jest to skoncentrowanie się na Bożej dobroci, na tych miejscach, które On dla nas ma. I kiedy te dwa kręgi, przypominanie sobie i dziękczynienie, podziękowanie Mu, zachwycenie się, są otwarte, to jesteśmy gotowi, żeby otworzyć ten trzeci najważniejszy krąg spotkania z Nim. Wtedy jesteśmy już gotowi, bo jak On już przyszedł i był obecny w moim życiu, to również teraz przyjdzie i również będzie obecny w moim życiu. I również zachwyci się moim życiem i również napełni moje życie i zabierze słowa, punkt po punkcie, które były słowami śmierci w moim życiu. Zamknie ścieżkę bólu, jedną po drugiej i otworzy ścieżki życia. Dlatego, że tylko On jest w stanie to zrobić. I to byłoby wszystko na dzisiaj. Kochani, możecie wstać? Dziękujemy Tobie, Panie Jezu, że Ty jesteś życiodajnym deszczem dla nas. Dziękujemy Tobie, że jesteś wolnością dla nas. Dziękujemy Tobie, że wtedy, kiedy przychodzi czas, Ty rozprawiasz się z każdym kręgiem bólu, czy ze ścieżką bólu w naszym życiu. I dziękujemy Tobie, że Ty przyszedłeś, abyśmy jej życie i obfitowali. I to jest ten kierunek. Nie abyśmy funkcjonowali w śmierci. Ty nie przyszedłeś, aby nas kraj zażynać i wytracać. Ty przyszedłeś ze swoim żywym słowem, które ma moc przemienienia z nas. Tato, ja modlę się teraz, abyśmy mogli żyć i obfitować w Tobie. Ja modlę się, abyś Ty mógł przemienić poprzez te ścieżki przypominania, poprzez dotarcie do miejsc bólu nasze serca, w którym gdzieś ugrzęźliśmy w ścieżkach bólu. Abyśmy naprawdę mogli się stać dobrymi doradcami dla innych i dobrymi doradcami dla Ciebie. Tato, ja modlę się, abyś Ty prowadził nas przez swojego Ducha Świętego do każdego miejsca, które jeszcze gdzieś mamy daleko od Ciebie. Do każdego miejsca, które dzisiaj przesiąka, jest słabe i widać to w relacjach pomiędzy nami nawzajem, ale też pomiędzy nami a Tobą i pomiędzy nami a naszymi pracodawcami, pomiędzy nami a naszymi dziećmi. Ja modlę się, aby Twój dobry Duch prowadził nas i wprowadzał nas we wszelką prawdę, uwalniając nas od wszelkiego bólu, który dzisiaj widzimy w naszym życiu. Dlatego ja modlę się o takie odnowienie nas, którzy nasłuchaliśmy się słów, których nie powinniśmy słuchać się. Którzy gdzieś wbudowaliśmy te słowa. Być może słowa złych proroctw, niedobrych proroctw. Być może słowa osądu. Być może słowa, które przyjęliśmy od ludzi, którym ufaliśmy. Być może słowa, które gdzieś zdruzgotały nasze kości. Być może słowa obmowy, które ktoś mówił obok nas i ciągle mamy w pamięci te zjadanie mózgów. Tato, ja modlę się, abyś Ty dotknął każdego tego miejsca, przez które my nie jesteśmy w stanie patrzeć na kogoś, którego nie jesteśmy w stanie go przyjąć tak, jak jesteśmy przyjęci przez Ciebie, których się separujemy i oddzielamy. Tato, ja modlę się, abyś pokazał nam te wszystkie miejsca, w których stosujemy swoją obronę, a przez to Ty nie możesz nas obronić. Te wszystkie miejsca, w których powinniśmy zrezygnować ze swoich obron i zdać się całkowicie na Twoją łaskę, zdać się całkowicie na Twoją wolność. Tato, ja modlę się o taką przemianę naszych serc, tych, którzy jesteśmy razem w tej wspólnocie, ale również tych, którzy słuchają. Tato, odnów nasze serca, odnów te bukłaki przechowywania Twojego słowa. Na nowo odbuduj, Tato, tą każdą płaszczyznę tego bukłaku. Oczyś nas, Tato, abyśmy naprawdę byli w stanie słyszeć Cię we właściwy sposób. Aby nasze słyszenie, nasze rozeznawanie, Tato, nie było zniekształcone. Nie było zniekształcone przez to werbalne zrozumienie, które, Tato, jest oparte na bólu. Tato, ja modlę się o taki przepływ Twojego ducha, który usuwa każdą ciemność, który napełnia nas zachwytem Ciebie, zachwytem Twojej obecności, zachwytem Twojej łaski. My dziękujemy Tobie, Tato, że w Tobie jesteśmy przyjęci. Daj nam doświadczyć w tym czasie przyjęcia, w tym czasie świąt, w tym czasie takiego wyciszenia się. Daj nam doświadczyć przyjęcia. Daj nam doświadczyć Twojego przyjęcia, abyśmy weszli z Tobą w relację bezpieczną i abyśmy taką relację zaczęli budować z innymi. Tato, ja modlę się o czas odnowienia dla każdego z nas, o czas odnowienia w tej zawierusze, o czas odnowienia w tej zadymie, o czas odnowienia w tym trudzie, w którym jesteśmy. Przyjdź ze swoją łaskowością i odnów nas, i odnów nas, i odnów nas, i odnów nas. Prosimy Ciebie, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Amen.